Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych spośród Państwa, którzy teraz zasiadają przed radioodbiornikami, by uczestniczyć w rozmowach niedokończonych, gościem których jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor, i nie ukrywam, że to jest też taka inspiracja dla mnie, napisał ostatnio książkę, wydał książkę w wydawnictwie Biały Kruk, Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji. Jeżeli mógłbym, panie profesorze, poprosić o wprowadzenie do postaci błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, bo no, myślę, że nie bez kozery ten tytuł Odsiecz z nieba, ale też ten wątek rewolucji podejmowany, dlatego że no dzisiaj chyba nie bardzo możemy rozmawiać też na antenie o błahych sprawach, bo dzieją się sprawy, powiedziałbym, cywilizacyjnie rozstrzygające.
Tak jest. To jest ten czas, kiedy trzeba przywoływać takie postacie jak prymas Wyszyński, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, i w tym sensie jest to odsiecz z nieba, ponieważ to, co on mówił, to, co on czynił, jak żył, jest dla nas wielką pomocą, bo odsieczy potrzebuje ten, który znajduje się w trudnej sytuacji. My, jako każdy indywidualnie, ale też jako wspólnota narodu chrzczonego, jak nas nazywał prymas tysiąclecia, znajdujemy się w trudnej sytuacji, ponieważ widzimy to gołym okiem. Te doniesienia właściwie z dnia na dzień się mnożą, gdzie rzeczywiście wrogość wobec religii chrześcijańskiej, właśnie chrystofobia, jest na porządku dziennym i wydawać mi się mogło do niedawna, że to gdzieś dalekie kraje, no ale to już dzieje się w Polsce. To, co rok temu widzieliśmy na ulicach wielu polskich miast, to zorganizowane barbarzyństwo, aby tutaj użyć słów prymasa Wyszyńskiego w odniesieniu właśnie do rewolucji. To już jest właśnie rzeczywistość, która zagląda do nas, już jest pośród nas, a więc my potrzebujemy odsieczy, ratunku. Oczywiście biernie nie można czekać na tą odsiecz, tylko trzeba współdziałać i działać przede wszystkim, żeby ratować się z Bożą pomocą. I taką pomocą jest właśnie postać prymasa Wyszyńskiego, błogosławionego prymasa tysiąclecia. Jego nauczanie, jego życie, jego słowa i czyny to jest wielka wskazówka. No właśnie, jak radzić sobie z różnymi odcieniami rewolucji. Ta książka, o której wspominał ojciec przed chwilą, to nie jest biografia, to jest taki, można powiedzieć, wstęp do zarysu opracowania myśli prymasa Wyszyńskiego w tym aspekcie rewolucji. Ja dokonuję pewnego przeglądu historycznego, zaczynając od rewolucji protestanckiej, a kończąc na tej tak zwanej rewolucji pokolenia 1968 roku. Na kartach tej książki znajduje się dość taki soczysty opis zetknięcia prymasa. Kiedyś w Rzymie na schodach hiszpańskich zetknął się z przedstawicielami tak zwanego pokolenia dzieci kwiatów. No i to pozostawiło na nim niezatarte wrażenie, czemu dał wyraz. No ale właśnie rewolucja jest zawsze planem, który ma poprawić, w cudzysłowie oczywiście, poprawić stworzenie, które jest dziełem Pana Boga. Stworzenie także w znaczeniu pewnych relacji społecznych, kulturowych. Rewolucjoniści chcą zaczynać świat od nowa, jak mówią, i zaczynać świat wbrew Bogu. Atakują przede wszystkim Kościół, który jest, jak wiemy, także mistycznym ciałem Chrystusa, więc jest przeszkodą, można powiedzieć, naturalną dla nich, dla tych rewolucjonistów, którzy chcą urządzać świat na nowo, chcą stwarzać na nowo człowieka. Czy to właśnie stworzyć nowego Francuza, nowego Niemca, nowego Polaka, I dzisiaj tę pokusę rewolucyjną widzimy, można powiedzieć, każdego dnia, kiedy redefiniuje się, czy wkłada się nowe znaczenie w takie słowa jak prawa człowieka, małżeństwo, rodzina, natura, płeć. Wydawałoby się rzeczy, które nie podlegają dyskusji czy jakimś redefinicjom, a jednak wkłada się zupełnie inne znaczenia, jakby próbując właśnie wywrócić ten naturalny Boży porządek. I odpowiedź, jaką daje prymas na te zagrożenia, to jest przede wszystkim jego diagnoza, że rewolucja jako właśnie zorganizowane barbarzyństwo nigdy nie jest, jak pisał już w 1938 roku, jeszcze jako ksiądz doktor Stefan Wyszyński, nigdy nie jest czymś nieoczekiwanym, tylko jest poprzedzona, jak on pisał, długotrwałą ewolucję wewnętrzną w dół, czyli mówiąc inaczej, obniżeniem standardów moralnych, religijnych, obyczajowych, a skutkiem właśnie tych procesów, które zachodzą najpierw w sercu i w głowie człowieka, są właśnie te ekscesy owego zorganizowanego barbarzyństwa, o którym pisał przyszły prymas Polski. A to my widzieliśmy, tak jak już mówiłem, jesienią zeszłego roku na ulicach polskich miast i niestety widzimy ciągle, jak chociażby ten niedawny bulwersujący przykład zniszczenia, spiłowania krzyża przez jednego z tych, którzy sobie wzięli dosłownie zachętę pewnego polityka do opiłowywania katolików. Więc prymas, stawiając diagnozę, daje też receptę, ponieważ on napisał właśnie w 1938 roku, że najbardziej na komunizm podatni są ludzie pozbawieni zasad religijnych i moralnych. I teraz stawmy zamiast słowa komunizm, rewolucja 68, neomarksizm, rewolucja LGBT, czy rewolucja marksizmu, genderyzmu. No i mamy też odpowiedź na to, co robić w związku z tym. I prymas odpowiadał w 1938 roku i potem przez kolejne dziesięciolecia, że trzeba odbudowywać przestrzeń ładu sumienia, ładu serca, ładu rozumu i woli. W ostatnich tygodniach swojego, czy w ostatnich miesiącach swojego życia prymas, błogosławiony prymas tysiąclecia, kiedy już powstawała ta wielka solidarność lat 1980-81, podkreślał, że na nic zdadzą się jakiekolwiek zmiany ustrojowe, jeżeli nie będzie przywrócony ład w sumieniu, jeżeli nie obudzą się sumienia Polaków. I tutaj rozróżnią te podstawowe płaszczyzny: sumienie indywidualne, sumienie rodzinne i sumienie narodowe. Sumienie narodowe jako, jak mówił, wypełnianie nakazu moralnego obrony suwerenności ojczyzny. Przy czym suwerenność ojczyzny prymas rozumiał bardzo szeroko. Przede wszystkim jako suwerenność kulturową. Spójrzmy na naszą sytuację. Jesteśmy właściwie postawieni już obecnie, nikt nie powinien mieć złudzeń, w sytuacji nowego Kulturkampfu, czyli wojny kulturowej, gdzie używa się takich pojęć jak walka o praworządność, walka o rzekomo gwałcone prawa ludzi LGBT w Polsce, tak aby narzucić pewien zasób pojęciowy, pewne słowa, pewien opis rzeczywistości, pewne słownictwo. Bo jeżeli ktoś panuje nad językiem, to panuje także nad opisem rzeczywistości, nad rzeczywistością. Wiemy, że na początku było słowo i przed tym przestrzegał prymas, który zwracał uwagę, że właśnie miłość ojczyzny to jest przede wszystkim, jak mówił w 1981 roku, zaufanie do niej. To jest trwanie przy niej, to jest organizowanie, a nie rozpraszanie sił rodzimych. To nie jest oglądanie się na prawo i lewo, jak mówi. I wreszcie to jest wystrzeganie się pokusy nowej targowicy, skądkolwiek ona nie przyszła. To są słowa wypowiedziane na niemal równo 40 lat temu, bo 6 stycznia 1981 roku w Katedrze Warszawskiej. No ale jeżeli popatrzymy a tą rzeczywistość, tą bieżącą i także tą trochę, można powiedzieć, odleglejszą w czasie, to właśnie pokusa nowej targowicy, która przybiera różne formy. To oglądanie się nerwowe na prawo i lewo, to znaczy szukanie jakiejś lojalności wobec obcych albo potęg, albo mistrzów intelektualny, którzy realizują jakieś obce agendy, także polityczne. To jest przypominanie w tym kontekście nauki prymasa. Jest, no można powiedzieć, w naszym żywotnym interesie nie tylko jako wspólnoty Kościoła, ale też jako wspólnoty politycznej. I w tym sensie można powiedzieć, że prymas nie tylko stawiał trafne diagnozy, nie tylko pokazywał bardzo przenikliwy opis analizy sytuacji, ale także czynem potwierdzał skuteczność proponowanych środków. No bo jeżeli popatrzymy na jasnogórskie śluby narodu, wielkonowenne, obchody milenijne, całe potem też wielkie nauczanie prymasa, społeczną krucjatę miłości, którą ogłosił zaraz po obchodach milenijnych, kazania świętokrzyskie w latach 70., aż po to jego ostatnie nauczanie lat 80-81, no to widać właśnie wyraźnie, że jak on działał nie jako kontrrewolucjonista, no nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo politycznie. Prymas nie był politykiem w znaczeniu uprawiania jakiejś partyjnej działalności. Był nauczycielem narodu w kościele, jak tam o sobie mówił, dlatego nie jest tu postawiony po to, aby komukolwiek schlebiać. Ale jego ambicją było to, jak wyjaśniał jeszcze, kiedy był uwięziony w 1956 roku, kiedy wyjaśniał, jaka jest główna idea jasnogórskich ślubów narodu. Chodzi o to, jak mówił, żeby naród polski nie żył w grzechu ciężkim. Czyli żeby wiara miała przełożenie na czyny. Czyny także w znaczeniu społecznym. I tak to było realizowane. Wielka nowenna lat 1957-66. Zwróćmy uwagę, że komuniści no, bardzo alergicznie reagowali na Wielką Nowennę, ponieważ jak oni twierdzili, ona neguje tak zwane zdobycze moralności socjalistycznej, no bo prymas poświęcił Wielką Nowennę także walce z takimi wadami narodowymi jak pijaństwo, jak brak etosu pracy, oczywiście wychodząc od tych najważniejszych rzeczy, to znaczy kwestia obrony życia osób nienarodzonych, kwestia obrony wiary, wierności Kościołowi, Ewangelii i Krzyżowi. To się komunistom nie podobało, ponieważ twierdzili, że są tak zwane zdobycze moralności socjalistycznej, którą prymas zrównywał po prostu z polityką przymusowej ateizacji. Więc za słowami szły czyny, które przyniosły no, błogosławiony owoc w postaci tego wielkiego liczenia się Polaków w 1966 roku, to wtedy właśnie po raz pierwszy ludzie śpiewali głośno na ulicach Warszawy "My chcemy Boga". Potem te słowa tej pieśni odezwą się po raz kolejny podczas pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski, ale właśnie po raz pierwszy w 1966 roku podczas obchodów milenijnych w stolicy. I z tego pokolenia milenijnego, które wtedy wbrew komunistom liczyło się na ścieżkach milenijnych, a to były miliony ludzi, wyrosła Solidarność. To byli twórcy tej Solidarności, tej wielkiej Solidarności. A więc mamy tą odsiecz z nieba w postaci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego wspominamy nie tylko jako wielkiego kiedyś pasterza Kościoła i wielkiego kiedyś polskiego męża stanu, ale to jest tu i teraz błogosławione. To znaczy wierząc w święty kopcowanie, wierzymy, że on wiernie nie przypatruje się temu, co dzieje się w jego tak bardzo umiłowanej przezeń ojczyźnie i w kościele w Polsce. I dlatego szukajmy u niego odsieczy, poznając jego nauczanie. Ta książka, o której wspomniał ojciec przed chwilą, ona jest oczywiście jakimś wycinkiem tego wielkiego nauczania, wielkich słów, ale także przede wszystkim wielkich czynów, których prymas dokonał. I warto do nich wracać, warto utrwalać sobie tą wiedzę o wielkim autorytecie, jakim był błogosławiony prymas tysiąclecia.
Ja się też cieszę z tego powodu, że książka ta będzie w odcinkach czytana w Radiu Maryja od najbliższego wtorku, 26 października o godzinie 14:30 w ramach radiowej lektury książka Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji, pana profesora Grzegorza Kucharczyka, który jest naszym gościem. Panie profesorze, a gdyby Prymas Wyszyński, znając jego nauczanie, widząc jego zachowania, prowadzenie kościoła, ten autorytet, który posiadał jako prymas, byłby, no dzisiaj by stanął wobec tego, z czym mamy do czynienia. Mianowicie takie, powiedziałbym, zasadnicze wyzwania kościoła w Polsce zostały zdefiniowane niedawno, że mają charakter migracyjny, popandemiczny i związany z kryzysem wiarygodności Kościoła w Polsce. Jakby to dzisiaj te wyzwania zdefiniował prymas? Czy to byłaby taka triada, czy inna? A jeżeli taka, to jak, czy znajdujemy odpowiedź w postawie, w słowach, w nauczaniu księdza prymasa na kryzys, wyzwanie migracyjne, wyzwanie popandemiczne i kryzys wiarygodności Kościoła w Polsce, bo tak to zostało zdefiniowane.
Podejrzewam, że prymas, znając też jego nauczanie i też podejście do różnych problemów Kościoła, także Kościoła powszechnego, z którym jako członek kolegium kardynalskiego się mierzył, no to można powiedzieć, że on by patrzył głębiej, to znaczy by dostrzegał z pewnością te wszystkie aspekty, o których ojciec przed chwilą powiedział, ale traktowałby je nie jako jakieś zasadnicze przyczyny, tylko jako pewne symptomy czegoś znacznie głębszego. Krótko mówiąc, chodzi o to, że prymas zawsze patrzył, zawsze był zwrócony, jego wzrok duszy, można powiedzieć, był zwrócony na Chrystusa i Matkę Bożą. I nigdy tego wzroku z postaci Zbawiciela i jego Matki nie spuszczał. I to przynosiło bardzo błogosławione owoce. Krótko mówiąc, chodzi o to, że prymas przede wszystkim, i to wielokrotnie powtarzał, on traktuje swoje powołanie i swoje zadanie przede wszystkim jako pasterz Kościoła. Oczywiście Kościół ma obowiązek podejmować zadania opuszczone przez naród, kiedy naród nie jest w stanie podejmować tych zadań, które zwykle podejmuje, kiedy żyje w normalnych, wolnych, można powiedzieć, wolności i może kształtować własne oblicze polityczne, ale przede wszystkim on traktuje swoje zadanie, swoje powołanie właśnie, jak sam mówił, jako nauczyciel narodu w Kościele. I jako nauczyciel on nikomu rzeczywiście nie sklebiał, i wielokrotnie mówił, i to zwłaszcza w tym ostatnim okresie swojego życia, że widząc to w te fatalne dziedzictwo komunizmu w Polsce, on używał takiej formuły, że widzi wyraźnie, że Kościół będzie musiał orać głębiej. Używał takiego określenia, że Kościół musi orać głębiej, to znaczy musi jeszcze głębiej, jeszcze mocniej powtarzać prawdę, która zawarta jest w Ewangelii, w nauczaniu Kościoła. Chyba najwyraźniej tą różnicę w podejściu prymasa, a tym, co widzimy niestety w wielu miejscach w Kościele, widać chociażby na przykładzie przygotowań do Wielkiej Nowenny. Ja czytałem jego teksty, które on pisał już pod koniec swojego uwięzienia w Pomańczy w 1956 roku, kiedy zwraca uwagę na plagę, już wtedy, plagę rozwodów. Kiedy z bólem pisał o tym, że wiele małżeństw w Polsce się rozpada, zauważał ten problem. Jaki wniosek z tego wyprowadzał? No, wyprowadzał z tego wniosek taki oto, że trzeba w ramach Wielkiej Nowenny, które założenia opracowywał, trzeba tym mocniej przypominać naukę Kościoła o nierozerwalności sakramentu małżeństwa, o świętości życia małżeńskiego, o tym, że trzeba strzec czystości także po zawarciu małżeństwa. I widząc problem, widząc rzeczywiście plagę rozwodów, rozpadu rodzin, w związku z tym o tym pokazywał zasadnicze i skuteczne środki zaradcze. Dzisiaj wielu ludzi w Kościele na przykład mówi, że trzeba dopuszczać do komunii świętej osoby rozwiedzione, żyjące w tak zwanych nowych związkach cywilnych, no bo jest w końcu plaga rozwodów i trzeba, trzeba ich jakoś tak miłosiernie potraktować. I tutaj tu widać zasadniczą różnicę w podejściu właśnie tej troski pasterskiej prymasa z tym, co widzimy jako pewne, no właśnie, jak to sam błogosławiony kardynał Wyszyński nazywa, ułatwionym życiem. Nie chciejcie ułatwionego życia, stawiajcie sobie wymagania, mówił prymas w 1962 roku do katolickich małżonków i tego się trzymał poprzez całe swoje nauczanie.
A tak się zastanawiam też, no bo jedno z wyzwań zostało zdefiniowane jako czas popandemiczny. No pierwszy raz mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. No ja też jako ksiądz próbuję to jakby nazwać, zdiagnozować, bo mam wrażenie, że jak czegoś nie nazwiemy, nie zdiagnozujemy, to będziemy ciągle reagować podobnie i może bezrefleksyjnie. Twierdzę, że jakby taka troskliwa krytyka w znaczeniu takim, żeby poszukać dobra, żeby znajdować jakieś rozwiązanie, próbować rozmawiać na temat problemu, a nie udawać, że go nie ma, jest jakby służy rozwiązaniu tego problemu i jest pomocą, aniżeli jakimś krytykanstwem. I tak myślę, jakby taka sytuacja była, czy znajdujemy coś w postawie znowu i w słowach księdza prymasa, coś, co moglibyśmy dostać jako jakiś znak, drogowskaz, jakąś, nie mówię, że gotowe rozwiązanie, ale jakąś przesłankę do przemyślenia. No, jakby to było? Czy prymas kazałby swoim księżom zamykać kościół przed wiernymi w czasach pandemii? Albo liczyć ludzi, kto ma wejść, a kogo zostawić z kwitkiem, ewentualnie no niech sobie włączy internet. Nie było wtedy internetu, to oczywiście rozumiemy. Ale postawa księży, samych księży, którzy no są po to, żeby jakby być dla tych ludzi i powiedziałbym, że także w sytuacjach, które no narażają nas na to, że mamy też jakby też uczyć się oddawać swoje życie. No i no przyznam szczerze, że ja osobiście mówię uczciwie, mam rozterkę wobec tego, jak bardzo by mi było trudno spojrzeć też w oczy ludziom i powiedzieć, musicie iść do domu.
Czytałem takie przemówienie, słowa wygłoszone przez błogosławionego prymasa Wyszyńskiego do kapłanów warszawskich z 1961 roku. I tam jeden z pasusów tego przemówienia brzmi mniej więcej tak, że no, przychodzą do mnie różni księża pełni obaw i strachu i pytają się, księże prymasie, i co to będzie, jak my sobie tutaj damy radę, co to będzie. A ja im odpowiadam, mówi prymas, no nic nie będzie, najwyżej nam urwą głowę. Ale w końcu i tak zmartwychwstaniemy, bo przecież Pan Jezus zmartwychwstał, więc my też zmartwychwstaniemy. No i to jest najkrócej mówiąc właśnie odpowiedź prymasa, który wielokrotnie podkreślał, że najgorszą rzeczą, która pasterza czy apostoła, jak mówił, może spotkać, to jest tchórzostwo. I przed tym tchórzostwem przestrzegał, a z drugiej strony przestrzegał też przed, jak to mówił, używaniem ładnych słówek. Na przykład w latach 60. zaczęło robić karierę takie słowo, niestety w kościele również, jak człowiek współczesny. To znaczy jak gdyby taka kategoria, która jest w sensie ontologicznym, bytowym, zupełnie różna od człowieka innych epok. Chociaż każda epoka mogłaby powiedzieć, że w jej czasach żyli ludzie współcześni. Zmierzam do tego, że te czasy pandemiczne niedługo mogą się przerodzić w nową kategorię pod tytułem człowiek postpandemiczny, które i zaraz pojawi się żądanie na przykład dostosowania nauczania Kościoła do wymogów człowieka postpandemicznego. I przed takim właśnie ładnymi słówkami, jak mówił prymas, on przestrzegał. On wprost mówił w latach 60., że nie ma czegoś takiego jak człowiek współczesny. Jest po prostu człowiek, który grzeszy albo rozwija się w cnotach, tak jak wszyscy ludzie w poprzednich wiekach. I przede wszystkim trzeba no właśnie patrzeć na to niezmienne nauczanie Kościoła, które pozostawił Chrystus, które jest ujęte w tradycji Kościoła, i tego się trzeba trzymać. I to jest, wydaje mi się, też wskazówka na te rozterki i dylematy, o których ojciec wspominał, że rzeczywiście tu prymat wskazywał przede wszystkim na konieczność męstwa i właśnie takiego też używania rozumu, to znaczy, żeby wiedzieć, że ładne etykietki najczęściej skrywają pewne zamiary ideologiczne.
Bo czy właśnie my przez taką postawę na przykład pokazujemy, że Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijaństwa, że w Eucharystii jest Chrystus realnie obecny, no ta rzeczywistość, którą nazywa się też przymiotnikowo wirtualna, wkroczyła, że dyspensy trwały no długo, prawda, i polegały też na tym, że jeżeli ktoś czuje się zagrożony, czy obawia się, prawda, takie sformułowania padały. No, ja też się obawiam, że no różne rzeczy mogą mnie spotkać na drodze, jak jadę samochodem. No, albo wody święconej nie ma w kropielnicach, czy się nie kropiło, bo był jakiś zakaz. Te kropielnice były jakoś tak strasznie, wręcz powiedziałbym, zabandażowane, żeby jakimiś workami czy sznurkami, żeby tam nic się nie wydarzyło. No, wyglądało to tragicznie. Przy całej, nie mówię zewnętrznie, tylko no dosyć wewnętrznie, że nie lekceważę absolutnie choroby, żeby nikt nie myślał, tylko pytanie jest o naszą odpowiedź. Nie mówię, że to jest właściwe, niewłaściwe, tylko się pytam, czy właśnie tak jak pan profesor mówi, za chwilę pewne rzeczy nie staną się jakąś normą tego człowieka, no właśnie, postpandemicznego i kościoła postpandemicznym. Może to nie będzie już kościół apostolski, tylko postpandemiczny.
No tak, to jest całkiem realna możliwość, że nagle słyszymy, no właśnie, że to jest to dyspensowanie od wszystkiego staje się nie wyjątkiem, ale normą. I tutaj Eucharystia jest oczywiście absolutnie najważniejsza. To jest, tak jak mówi Sobór Watykański II, źródło i szczyt wiary Kościoła. I to, co się dzieje teraz, to widzimy już, a co zaczęło się jeszcze przed pandemią, a więc pewna banalizacja, desakralizacja Najświętszego Sakramentu, w ogóle Eucharystii, traktowanie Komunii Świętej, a więc realnie obecnego Chrystusa pod konsekrowanymi postaciami jako dodatku do czegoś, nie wiem, do dobrego samopoczucia ludzi żyjących w porozwodach, związkach cywilnych albo jak u naszych zachodnich sąsiadów w małżeństwach mieszanych wyznaniowo, czyli problem tak zwanej interkomunii. A więc Komunia Święta, a więc Najświętszy Sakrament Eucharystii jako dodatek. Nie jako źródło i szczyt wiary Kościoła, ale dodatek do czegoś, co jest rzekomo ważniejsze. I to jest rzeczywisty problem. I tutaj zauważmy także to, co dzieje się w wielu naszych kościołach, niestety, te smutne praktyki rzeczywiście nazwijmy to, nie chcę używać zbyt daleko idących słów, ale pewnej jednak braku czci dla Najświętszego Sakramentu. Powiem tak, 16 października brałem udział w mszy świętej, która była zwieńczeniem inauguracji Akademii w Toruniu, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. I tam w sanktuarium ten piękny moment, kiedy przed Komunią Świętą były przygotowywane balaski do tego, żeby uklęknąć i przyjąć godnie Najświętszy Sakrament. Można, a niestety w wielu kościołach jest zupełnie inaczej, jakieś podziały tutaj, ci na rękę, ci nie na rękę. No, to nie jest droga, którą rzeczywiście możemy uczcić ten największy skarb, jaki mamy w Kościele, czyli Eucharystię. I wielokrotnie prymas zwracał uwagę w swoim nauczaniu na to, aby no właśnie unikać, jak mówił, tego ułatwionego życia, jak mówił, wymyślono różne dyspensy, to właśnie w kontekście tych opacznie rozumianych reform posoborowych w latach 60. i 70., czego efektem była no, erozja wiary w wielu kościołach partykularnych na Zachodzie, przed tym, przed czym przestrzegał błogosławiony kardynał Wyszyński, aby tego nie naśladować, a przede wszystkim właśnie strzec wiary, a ja przede wszystkim Eucharystii. Ten kult dla Eucharystii prymasa był przecież znany, widoczny. Wszyscy widzieli, jak prymas z wielkim nabożeństwem odprawiał mszę świętą. I dodajmy zresztą, że już po tych zmianach soborowych prymas starał się, jak mógł, to odprawiać mszę świętą sam, to znaczy bez celebry, to znaczy tylko w tych wyjątkowych sytuacjach, tak jak Ojciec Święty go poprosił, żeby uczestniczył obok niego przy ołtarzu, no to wtedy oczywiście Ojcu Świętemu się nie odmawia, ale prymas Wyszyński był, no właśnie, chociażby przez te widome znaki, jakby uczył też wiernych, że to jest rzeczywiście źródło i szczyt wiary Kościoła.
Kiedy dawniej Najświętszy Sakrament podczas udzielania Komunii Świętej upadł, to zabezpieczano to miejsce specjalnymi takimi znakami, chorągiewkami. Później Najświętszy Sakrament był przez kapłana brany, no i także do vasculum odkładany. Nie były pewne rzeczy też tak do pomyślenia, no ale widać, głowy nam się poszerzyły, prawda, od czasu kardynała Wyszyńskiego, skoro teraz niczym tak naprawdę no nie ma żadnego problemu. I tak się zastanawiam, czy to Chrystus się zmienił i dzisiaj jest taki, nazwijmy to, fajniejszy, taki bardziej ludzki, taki bardziej wyrozumiały, zrozumiały, taki cool, czy to z nami coś nie w porządku? Bo albo jedno, albo drugie.
Niestety to drugie. Ja niedawno już słyszałem. Słyszałem, jak jeden z księży mówił, pouczał wiernych, żeby nie przyjmowali Komunii Świętej na kręcząco, bo to, uwaga, cytuję, zwiększa ryzyko upadku komunikantu na ziemi. No tak jakby nie było ministranta z patenem, który stał i to zabezpieczał.
No można by odpowiedzieć, że spadnie z mniejszej wysokości, prawda? Jeżeli się ksiądz pochyla, więc to już obala tę tezę.
Ale właśnie no dochodzimy do takich
najgorszących
sytuacji, tak jak też widziałem sytuację, że osoba podeszła do Komunii Świętej, uklęknęła, młoda dziewczyna, i ksiądz jej kazał wstać i wziąć Komunię Świętą na rękę. No więc to nie tędy droga oczywiście, to tak nie buduje się czci dla Najświętszego Sakramentu, to nie jest coś, co zwiększa kult dla Najświętszego Sakramentu, a zawsze tak było, że miarą stanu czy kondycji duchowej Kościoła była cześć dla Najświętszego Sakramentu. To jest w historii żelazna reguła i jeżeli, tym bardziej, że widzimy przecież w ostatnich latach, to jak gdyby był sygnał od opatrzności, jakiś potężny sygnał, znaki. Przecież to stało się krótko przed pandemią, te cuda eucharystyczne w Sokółce i w Legnicy są jak gdyby znakiem z nieba, też w tym sensie odsiecząc nieba, albo pokazują, przypominają tą prawdę, że to nie jest jakiś symbol, to jest realna obecność Chrystusa w Komunii Świętej. To jest rzecz, to jest wielki skarb, ale też bardzo rzecz wymagająca od nas wielkiej wiary, wielkiej sumienności, wielkiej czci.
A no właśnie, pan profesor wspomniał te cuda eucharystyczne na ziemi polskiej. No właśnie, znowu dostaliśmy znak z nieba, pokazane odsiecz z nieba, co jest odsieczą dla nas w tych trudnych czasach. No a z drugiej strony pan profesor podaje przykład tego, jak to nieraz nawet, tak powiedziałbym, z podniesionym głosem wierny, który tak go matka nauczyła, klęka przed Najświętszym Sakramentem i chcę przyjąć Komunię Świętą do ust, dlatego że świętą hostię jakby dotykają tylko namaszczone dłonie kapłana, który wypowiada te słowa in persona Christi, czyli oto ciało moje, oto krew moja, prawda? I to on wypowiada. I sakrament kapłaństwa został złączony z sakramentem Eucharystii. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. I jakby powiedziałbym w tym najprostszym ludzie, takim najprostszym w znaczeniu prostoty serca. Jakby to jest obecne i jakby, no mam wrażenie, że gwałci się ludzkie sumienia przez to.
Też mam takie wrażenie, znaczy nawet nie wrażenie, pewność. No, te rzeczy, o których wspominaliśmy przed chwilą, czy te zachowania, takie słowa, no to są, to jest jednak pewne zgorszenie, a dotyczące, znowu trzeba zacytować Sobór Watykański II, źródło i szczyt wiary Kościoła. No, przypomnijmy, ostatnia encyklika świętego Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, Kościół Eucharystii. To jest jego ostatni dokument tej rangi, encyklika z 2003 roku, więc w jakimś sensie testament, który nam zostawił, święty Jan Paweł II, którego tak bardzo kochamy, no więc powinniśmy to potraktować jako no właśnie te ostatnie, te najważniejsze słowo papieża. Jeszcze raz tę encyklikę przeczytać, sobie ją przyswajać, także ten fragment, w którym Ojciec Święty przestrzega, czy naucza, żeby przestrzegać norm liturgicznych związanych z Eucharystią, że to jest rzeczywiście sakrament szczególny, bo jest realnie obecny Chrystus, realnie fizycznie obecny Chrystus w tym sakramencie. Więc w nauczaniu prymasa Wyszyńskiego też oczywiście to ciągłe przypominanie o wyjątkowości Eucharystii było obecne. On wielokrotnie do tego w swoim nauczaniu wracał i jak ojciec wspomniał o tym ludzie, który odczuwa, można powiedzieć, właśnie klękając przed Najświętszym Sakramentem tą rzeczywistość. Dlatego prymas, chociaż go tak bardzo atakowano, że rzekomo propaguje tak zwany masowy, płytki katolicyzm, czy taką masową, płytką religijność, ale prymas wielokrotnie podkreślał, właśnie w tym najtrudniejszym okresie rządów komunistycznych, że siłą Kościoła w Polsce jest to, że jest z wiernym ludem. Że jak gdyby żyje razem z nimi, lud żyje z Kościołem, ale nie na zasadzie dostosowywania na przykład nauki Kościoła do takich czy innych potrzeb współczesnego człowieka, czyli w latach 60. czy 70. zeszłego wieku, tylko dlatego, że Kościół jest blisko tych wszystkich problemów człowieka, który żył w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I prymas wypowiedział w czasie jednego ze zjazdów teologów na Kulu takie znamienne słowa, że my musimy myśleć kategoriami i mózgami polskimi. To znaczy dostrzegać polską specyfikę, polskie potrzeby i nie kopiować na siłę cudze wzorce. Oczywiście orientować się w tym, co się dzieje na świecie, ale mieć świadomość tego, że żyjemy w pewnej specyfice, że Kościół zawsze dostrzegał pewne narodowe specyfiki. I tutaj można powiedzieć to wezwanie do tego, żeby myśleć mózgami polskimi, cytując błogosławionego prymasa, jest bardzo aktualne, bo często, no właśnie, widzimy to rozglądanie się na prawo i lewo, prawda? Także niestety wielu ludzi w Kościele tak się rozgląda na prawo i lewo, szukając jakichś obcych wzorców albo autorytetów zza siedmiu mórz. Natomiast, no właśnie, trzeba patrzeć też na własne piękne tradycje, tych wielkich świętych, których mamy, te wielkie autorytety, takie właśnie jak błogosławiony prymas tysiąclecia, o którym mówimy, no ale przecież no, dość wspomnieć oczywiście najpierw świętego Jana Pawła II, ale także tych wielkich świętych, których on wynosił na ołtarzu. No przecież zwróćmy uwagę, jak bardzo jakoś gdzieś nam przeszła obok ten wielki akt dziejowy, jakim była kanonizacja przez Jana Pawła II w 1997 roku króla Polski Jadwigi. Święta Jadwiga Andegaweńska była koronowana, przypomnijmy, na króla Polski. To jest jedyny polski władca wyniesiony na ołtarzu. I te konsekwencje, można powiedzieć, nie tylko stricte religijne, ale także społeczne, one zupełnie nam jakoś gdzieś przeminęły. Do tego trzeba wracać. To są można powiedzieć, skarby i właśnie i odsiecz z nieba, bo zarówno święta Jadwiga, święty król, święty władca, który łączył rację stanu, polską rację stanu z miarą świętości, czy też właśnie błogosławiony prymas Wyszyński, wielki pasterz Kościoła, ale także wielki polski mąż stanu, który mówił w 1981 roku, cytując go dosłownie, że trzeba wystrzegać się tych, którzy strzelają za paryskiego płotu, bo ich to nie razi. To nawiązywał do redaktora Jerzego Giedroycia z paryskiej kultury, który mu zarzucał, że prymas jest zbyt miękki wobec komunizmu, że jest punktatorem i tak dalej. No a prymas właśnie, no, jak mówił, wychodząc na wojnę, brał z sobą lornetkę. To znaczy on widział parę kroków do przodu, widział więcej, widział dalej. I wśród wielu jego tych osiągnięć i naprawdę błogosławionych skutków i rezultatów jego pasterzowania jest także to jest chyba jego ostatnie takie wspaniałe osiągnięcie, to jest doprowadzenie do tego, że komuniści w końcu zalegalizowali NSZZ, rolników indywidualnych, Solidarność, do czego bardzo, bardzo oparł, można powiedzieć, prymas. Wielokrotnie do tego wracał, że rolnicza Solidarność jest koniecznie potrzebna, jest koniecznym uzupełnieniem tej wielkiej Solidarności, która powstała w sierpniu 80 roku. I on widział, no można powiedzieć, parę kroków dalej. On widział, że no właśnie jedyną, właściwie najliczniejszą grupą właścicieli prywatnych w okresie komunizmu to są rolnicy indywidualni i oni muszą mieć własną organizację niezależną od komunistów i dlatego tak bardzo do tego namawiał, tak bardzo temu patronował. I to są właśnie dowody na to, jak on bardzo umiejętnie łączył tą troskę duszpasterską z tym myśleniem w kategoriach polskiej racji stanu. Nie w kategoriach jakiegoś wąskiego nacjonalizmu, tylko w kategoriach polskiej racji stanu.
On, błogosławiony Stefan Wyszyński, no, jest też autorem tego zdania: kocham Polskę bardziej niż własne serce. Mówił też o porządku miłości, o którym chyba dzisiaj także, no choćby w sytuacji, z którą mamy do czynienia, choćby ze wschodnią granicą, gdzie mamy zorganizowany przemyt ludzi, za którym stoi aparat państwowy innego państwa, do czynienia. A no właśnie, co by z takim kryzysem też prymas Wyszyński zrobił? Czy zastosowałby to kryterium, o którym mówił Ordo Caritatis?
Ład miłości. Mm-hmm. Nawiązywał zresztą tutaj też do nauczania swojego bezpośredniego poprzednika, kardynała Augusta Blonda, prymasa Polski, który wyjaśniając tą znaną w nauce Kościoła przecież od wielu lat zasadę, wyjaśniał, że nikogo nie należy nienawidzić, ale należy przede wszystkim miłować własny naród, to znaczy ten mój bliźni, to jest oczywiście ten, z którym się stykam na co dzień, to jest miłości, miłosierdziu chrześcijańskim, nie ma jakiejś abstrakcyjnej miłości do ludzkości, tylko chodzi o miłość bliźniego, a więc w tym sensie ten ład miłości, czyli ukierunkowanie miłości na swój naród, co nie oznacza, że można nienawidzić czy pogardzać kimś innym. Absolutnie nie. I oczywiście tutaj, jeżeli popatrzymy właśnie na tą rzeczywistość, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli tutaj w kierunku białoruskim, no to widać wyraźnie, że no właśnie wymagane jest, wymogiem chwili jest właśnie stosowanie tej zasady Ordo Caritatis, prawda? Więc ładu miłości, to znaczy kochać tą wspólnotę, w której my jesteśmy, w której, na obszarze której są, no nie wiem, poszczególne diecezje i kościoły. No ale jeżeli człowiek znajdzie się, który wymaga pomocy, no to oczywiście trzeba mu pomóc, ale nie na zasadzie takiej, żeby zachęcać właściwie do zła, to znaczy, żeby organizatorzy nielegalnego, tak to trzeba powiedzieć, handlu ludźmi, czyli organizowaniem tych migracji z tego czy innego kierunku, żeby, można powiedzieć, maksymalizowali sobie zyski, no bo miłosierdzie nie jest naiwnością. I tutaj wielokrotnie prymas w swoim nauczaniu, błogosławiony kardynał Wyszyński, nawoływał też do takiego, jak on mówił, zdrowego katolickiego realizmu. To znaczy on mówił, że trzeba mieć rozumne serce. Powtarzał, że tak, serce jest bardzo ważne, ale pamiętajcie najmilsi, że głowa jest wyżej. Więc trzeba, oczywiście to nie jest zachęta do tego, żeby być bez serca, żeby być pozbawionym jakiejś empatii, tylko trzeba zachowywać we wszystkim też zdrowy rozsądek. I w tym sensie także tutaj to nauczanie prymasa, które rzeczywiście w wielu miejscach no, odwołuje się do konieczności używania rozumu, no jest bardzo ważne. Tak jak to zdanie, które on wypowiedział do młodzieży, że wy musicie wierzyć mocno, ale nie możecie wierzyć ślepo, bo macie rozumną duszę. Rozumną duszę. Kto dzisiaj w ogóle mówi o tym, używa takiego pojęcia, rozumna dusza. Pewne takie właśnie, to też bardzo charakterystyczne, jak się czyta prymasa, jego homilię, to człowiek się łapie na myśli, że właściwie już pewne słownictwo, pewien taki zasób pojęciowy znika nawet z takich, można powiedzieć, wypowiedzi oficjalnych kościoła, już pomijając inne szersze kwestie, no, kościoła w Polsce, a tutaj prymas rzeczywiście używa takich pojęć właśnie. Rozumna dusza, trzeba bronić życia, jak mówił, duszy i ciała. I to są rzeczywiście takie, no, sformułowania, które mają taki charakter odsieczy. To znaczy one przywracają właściwy porządek rzeczy.
Żeby Kościół jakby nie stał się, czy był sprowadzony do jakiejś takiej, no, większej instytucji charytatywnej, księża do urzędników, a pasterze do dyrektorów korporacji.
Tak, Kościół jako wielka, wielka światowa organizacja pozarządowa, która w związku z tym, skoro jest organizacją, wielką organizacją charytatywną, no to powinna dopuścić do swoich urzędów wszystkich, kobiety i ludzi LGBT i tak dalej, i tak dalej. No, takie właśnie sekularyzowany obraz Kościoła jako właśnie instytucji czysto ludzkiej, to ludzkiej przykrojonej do pewnej rewolucyjnej tak naprawdę agendy, niestety wkrada się wiele w taki obraz rozumowania, chociażby to, co widzimy u naszych zachodnich sąsiadów, tak zwana droga synodalna, która jest takim klasycznym przykładem, no właśnie, próby sprowadzania Kościoła do potrzeb owego wyimaginowanego współczesnego człowieka, który ja to piszę we wspomnianej książce o tak zwanym współcześniactwie, to znaczy właśnie współczesność jako pewien fetysz, prawda, Boże, któremu trzeba wszystko podporządkować, tym także odwieczną naukę Kościoła trzeba dostosować, jak mówił prymas, pójść na luzy moralne, ale no właśnie prymas wielokrotnie zwraca uwagę, że pójście na luzy moralne kończy się bardzo źle. I także w wymiarze społecznym, więc tutaj odwoływał się też do tej kategorii sumienia rodzinnego, wskazując na to, że no właśnie takie dokumenty powszechnie kontestowane niestety w Kościele, nie tylko w niemieckim, ale w innych lokalnych kościołach, takie jak encyklika Humanae Vitae Pawła VI z 1968 roku, no właśnie jest dokumentem, który potwierdza też odwagę Kościoła w przypominaniu odwiecznej nauki, dlatego powinno być przyjęte z całą wdzięcznością wobec papieża za to przypomnienie, a nie jako okazję do kontestacji. I teraz oczywiście, no właśnie, pytanie zasadnicze jest, co z recepcją tej nauki, z recepcją Humanae Vitae, ale też, no, przypomnijmy sobie dokument 30 lat później wydany przez Jana Pawła II, encyklika Fides et Ratio, Wiara i Rozum, kiedy Ojciec Święty mówi, że formacja w seminariach powinna być oparta na zdrowej filozofii, a najlepszą w tym ujęciu filozofią jest to, co pisał święty Tomasz z Akwinu. Ile jest
ile jest doktora anielskiego w naszych seminariach, a ile jest innych modnych teologów. To też jest pytanie do tych, którzy nad tymi seminariami sprawują zwierzchność.
Zapraszamy Państwa do rozmowy. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk dzisiaj razem z nami, którego Państwo też znają również z anteny Radia Maryja, ze spotkań z Państwem, ale także z lektury książek, między innymi tej ostatniej, która także stała się kanwą naszej rozmowy, a zatem Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji, wydawnictwo Biały Kruk. To jest właśnie o tyle też ważna pozycja, że pokazuje nam prymasa z jego nauczaniem, z odpowiedziami na współczesność, z którą się mierzymy i trwa zwyczajnie walka. Jeżeli sól, panie profesorze, napisano, że jeżeli sól utraci swój smak, czymże ją posolić, na nic się już nie zda. Chyba tylko na podeptanie przez ludzi. No i Kościół, który przestaje być solą, a staje się cukrem, no komu jest potrzebny?
No tak, to jest rzeczywiście pytanie dramatyczne, ale które trzeba sobie stawiać. Ja przytaczam słowa, w tej książce przytaczam słowa prymasa, który odnosił się do pewnych, nazwijmy to, rad, które usłyszał od jakiegoś księdza, który mówił, a już dość tego cierpiętnictwa, tych gorzkich żali, tego dróg krzyżowych, tego przypominania ciągle o krzyżu, trzeba się właśnie otworzyć, być bardziej takim właśnie uśmiechniętym i tak dalej. No. I prymas już wtedy stykał się właśnie z taką próbą chrześcijaństwa bez krzyża. I miał na to odpowiedź. Miał na to odpowiedź, to znaczy odpowiedź taką, że nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Krzyż jest centrum chrześcijaństwa, bo to jest znak naszego zbawienia, więc nie można jego wykreślić z chrześcijaństwa, a ten, kto próbuje to uczynić, to próbuje pozbawić ludzi właśnie tej najwspanialszej nadziei na wieczne zbawienie. Zresztą także w tej takiej rzeczywistości historycznej widzieliśmy w Polsce, że krzyże były niszczone tylko przez tych, którzy Polsce źle życzyli, przez najeźdźców. Dzisiaj krzyże w Polsce są piłowane, niszczone przez ludzi, którzy, używając takiego słownictwa błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, są na bakier z sumieniem narodowym, to znaczy nie czują się członkami tej wspólnoty narodu ochrzczonego, która została ukształtowana w tej, jak mówił prymas, wodzie chrzcielnej, która od czasu Mieszka I przechodzi z pokolenia na pokolenie. I o tym trzeba także pamiętać, jeżeli widzimy te dramatyczne sytuacje, które są, dzieją się niestety w naszych czasach.
Odbiorę telefon. Bardzo proszę, halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam gorąco pana profesora Grzegorza Kucharczyka i ojca prowadzącego. Po tej stronie kłania się Rosalia. Jan Paweł II powiedział właśnie słowa dotyczące naszego ukochanego, błogosławionego już Stefana Wyszyńskiego. Oby Kościół i naród pozostał mocnym dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego i oby to dziedzictwo trwało w nas. I właśnie jakże aktualne i zaskakujące są dla nas te słowa żyjących właśnie w XXI wieku i są przestrogą przed złem toczącym niczym choroba. Nie tylko pojedynczego człowieka, ale także duszę narodu polskiego. Patrząc na dzisiejsze sprawy toczące się w Polsce, przytoczę dosłownie kilka zdań, które jakże aktualne są te zdania. Kiedy nasz kardynał Wyszyński powiedział w 1961 roku, to jest właśnie dla mnie zdumiewające. I te sprawy, które teraz toczą się aktualnie w Polsce, jakże odzwierciedlają tą sytuację. teraz cytuję te właśnie słowa Wyszyńskiego, naszego ukochanego kardynała. Jak bardzo komplikuje się życie społeczne przez kłamstwo, przez zwyczaj kłamstwa i przez ducha kłamstwa. Mogą przyjść trudne chwile, w których prawda będzie bardzo potrzebna, ale wówczas ludzie przyzwyczajeni do kłamstwa pomyślą, a może i to jest kłamstwem? I zamiast wierzyć temu, co naprawdę jest prawdą zdolną ich ratować, opuszczą ręce. Tyle kłamstw już było, zapewne i to jest kłamstwem. To, co mogłoby być ratunkiem, będzie zlekceważone, dlatego tylko, że ludzie przyzwyczaili się do faktu okłamywania. Teraz właśnie widzimy to, ja nawet po wystąpieniu naszego premiera tak właśnie to odczułam. Ile tego kłamstwa, ile zarzutu i uważam, że no, na pewno nie będzie dobrze, jeżeli Polacy nie wrócą do moralności i do własnego sumienia i nie klękną przed Bogiem i uznają Go, że On jest jedynie drogą, prawdą i życiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą książkę. Zapewne będę starała się zdobyć ją. I pozdrawiam gorąco i dziękuję pięknie za nasze kochane radio. Bez tego ani rusz.
Dziękuję pani Rosalio. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Ja, no cóż, pełna zgoda z naszą słuchaczką. Prawda i afirmacja, podtrzymywanie prawdy, walka o prawdę, to ciągle było w nauczaniu prymasa i w jego czynach oczywiście. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki fragment jego nauczania, który on już formułował po tym, jak właśnie powstawała Solidarność. To był koniec 1980 roku, jak wiemy, to już były ostatnie miesiące życia prymasa. I on odnosił się do takiej sytuacji, no, kiedy wielu ludzi zapisywało się do partii komunistycznej. Wtedy mówiono, zapisywało się do partii. Wiadomo było, do jakiej. To chodziło o PZPR. Dla kariery. To znaczy mówili, że to tylko papierek, to nic nie szkodzi. No, ktoś musi być dyrektorem, dziekanem, profesorem, kierownikiem i tak dalej. Bo inaczej bez tego to by nie było możliwe. Ale no, przecież to jest tylko papier. Ale prymas właśnie zwraca uwagę w słowa, które wypowiadał wtedy pod koniec 1980 roku, że to nie jest właśnie coś, co jest pozbawione konsekwencji. Właśnie to ma konsekwencje, ponieważ jest to oportunizm, który, czyli też pewne kłamstwo, które otwiera drogę potem do relatywizmu, do klimatu relatywizmu. I to szczególnie widać, tą prawidłowość, którą opisał prymas, było widać na przykład w sferze mi bliskiej z racji zawodowych, czyli życia akademickiego, kiedy w 1989 roku i po 1989 nagle z dnia na dzień wielu specjalistów od marksizmu-leninizmu jako obowiązkowego przedmiotu na uczelniach z dnia na dzień stali się wybitnymi przedstawicielami, znawcami zachodniego postmodernizmu, prawda, od towarzysza Stalina, Lenina i Marksa, do Michela Foucault, nie wiem, Rorkiego i innych postmodernistów. No bo to jest właśnie tak, że oportunizm otwiera drogę do relatywizmu. No i ci towarzysze z PZPR, którzy dzisiaj w Parlamencie Europejskim bronią jak lwy praworządności rzekomo zagrożonej w Polsce, no to jest właśnie dowód na to, jak no właśnie oportunizm, czy jak to woli karierowiczostwo, no otwiera drogę, przygotowuje grunt pod relatywizm. Mądrość, tak zwana rewolucyjna mądrość etapu właśnie nakazuje teraz bronić praworządności. Kiedyś to była, przypomnijmy, był taki termin, socjalistyczna praworządność. Starsi słuchacze może pamiętają, socjalistyczna praworządność PRL-u głębokim, No i to teraz mamy europejską praworządność, też tak zwane wartości europejskie. No mniej więcej o to samo chodzi, bo to znaczy za jednym i drugim to był taki parawan, który skrywał pewną rewolucyjną agendę. I tego był świadomy właśnie błogosławiony prymas Wyszyński. On zwraca uwagę, że trzeba patrzeć dalej, właśnie brać tą w cudzysłowie lornetkę i wysilając nie tylko wiarę, ale także i rozum, dostrzegać właśnie te zagrożenia, które są. Bo jeżeli my tą za pomocą tej tak zwanej lornetki, czyli pewnego właśnie rozumnego serca, jak mówił prymas, dostrzeżemy sytuację, w jakiej jesteśmy, to i będziemy mieli świadomość, że potrzebna nam jest pomoc, czyli odsiecz z nieba. Modlić się do błogosławionego prymasa tysiąclecia i czytać jego, ponieważ jeżeli go czytamy, to nie czytamy jakichś tekstów źródłowych, które się czyta, żeby ćwiczyć sobie myślenie historyczne, tylko to są naprawdę wskazówki do zastosowania tu i teraz.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja do audycji, jeśli można.
Szczęść Boże, tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Witam serdecznie ojcze Dariuszu, Krzysztof ze Starogardu Gdańskiego się kłania. Witam również pana profesora. No właśnie, ja chciałbym zapytać, bo już ojciec Dariusz pytał, co by właśnie w niektórych miejscach by uczynił nasz błogosławiony kardynał Wyszyński. Ja mam takie pytanie. To nie jest oczywiście, absolutnie nie szukam jakby, żeby się czepiać Kościoła Świętego, bo uważam się za osobę, która cieszy się tym, że może być w Kościele, ale na przykład, czy coś tutaj nie gra, czy coś jest nie tak ze względu na przykład na to, że no, usunięto tą wodę z kropielnic święconą. Przecież to jest tak ważny egzorcyzm. Te ograniczenia w kościołach. Czy nie za łatwo nasi księża biskupi jakby oddali ten teren takiej właśnie laicyzacji i właśnie próby wykorzystania tego trudnego czasu właśnie, żeby osłabić ludzi wierzących, osłabić Kościół Święty, bo też brakowało mi jako osobie należącą do Kościoła, takiego jakby wsparcia. No ja wiem, że w niektórych kościołach były różnego rodzaju takie listy księży biskupów, ale też nie we wszystkich. I ja rozmawiam z ludźmi Kościoła, nie z tymi, którzy ciągle szukają dziury w całym, atakują Kościół. I jesteśmy, że tak powiem, niejako zagubieni, bo z jednej strony właśnie, no, czy powinny być te ograniczenia, czy te maseczki powinny być w kościołach i tak dalej. Ale jeszcze do czego zmierzam, bo wiara i rozum. I czy nie za bardzo teraz poszliśmy w kierunku rozumu, a brakuje tej wiary? Przecież ludzie umierali za to, żeby móc uczestniczyć we mszy świętej i przyjmować Pana Jezusa. Tak? Przecież niedawno obchodziliśmy też wspomnienie naszego błogosławionego księdza Jerzego. No, gdyby on tylko kierował się rozumem, no to by posłuchał rad takich, żeby udał się jednak do Rzymu i zaczął tam studiować, żeby nic mu się nie stało. No przecież jest wielu świętych, którzy mogli się kierować rozumem, tylko rozumem i jakby uniknąć, a jednak przede wszystkim kierowali się wiarą i często oddawali za tą wiarę, czyli za Pana Boga życie. No i chciałem się zapytać właśnie pana profesora, jak pan profesor uważa, gdzie ten rozum i gdzie ta wiara, no gdzie są granice, czy to rozumu, czy wiary. Bardzo dziękuję i dziękuję ojcze Dariuszu, że no, ojciec Dariusz nie boi, no bo teraz ciężko mówić na ten temat, poruszać tak ważnych tematów. Dziękuję, że możemy tutaj właśnie posłuchać takiej audycji. I szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, panie profesorze.
Dziękuję. Żadne racje rozumowe nie stoją za tym, żeby zakazywać używania wody święconej w kościołach. No my wiemy, kto się szczególnie boi wody święconej, to nawet jest w takim porzekadle. Ale żadne racje rozumowe za tym nie stoją, tak samo żadne racje rozumowe nie stoją za tym, żeby no, na przykład wprowadzać ten obyczaj do polskich kościołów Komunii Świętej na rękę, bo to nie są żadne racje rozumowe. Więc tutaj no tyle się nie zgodzę z tym głosem, że tutaj jest przewaga rozumu nad wiarą, tylko raczej uleganie no, pewnym daleko idącym, nazwijmy to eufemistycznie, obawom, a nie racje rozumowe. Właśnie rozum, jeżeli by kierować się tak naprawdę rozumem, no to, no to przecież każdy lekarz powie, że ludzie są w stanie przetrwać wiele stresujących sytuacji, kiedy mają dostęp do pomocy duchowej. I to jest, no można powiedzieć, empirycznie stwierdzone, więc zamykanie kościołów, czego doświadczaliśmy, no może nie w takiej skali w Polsce, ale powiedzmy na Zachodzie w zeszłym roku, no to właśnie było działanie przeciwko rozumowi, ponieważ nauki medyczne już dawno stwierdziły, że no właśnie pomoc duchowa, pewien, no mówiąc językiem świeckim, taka pociecha duchowa jest także dla zdrowia fizycznego, w sensie czysto biologicznym, bardzo potrzebna. Więc jeżeli przetaczać właśnie kategorie rozumowe, no to co my obserwowaliśmy, czy po części ciągle obserwujemy, to nijak z rozumem się nie da pogodzić, tylko raczej jest to nie tyle sfera rozumu, czy to raczej pewnych emocji. To znaczy tutaj i słowo strach jest najbardziej adekwatne. Wielokrotnie przed tym przestrzegał błogosławiony prymas Wyszyński. On powtarzał, że strach nie przystoi dzieciom Bożym, a zwłaszcza pasterzom Kościoła.
Tak, no i chyba to, że te same osoby mówią, że żeby nie jeść jajka, bo tam jest zarodek, a równocześnie nie ma przeszkód, żeby zabijać dziecko w łonie matki. No to jakkolwiek by miały tytuły naukowe, to z rozumem są raczej na bakier. Nie wiem, czy pan profesor to potwierdzi jako profesor.
Te same osoby, które w zeszłym roku paradowały z czerwonymi piorunami po ulicach i afiszowały się w internecie, na Facebookach i tak dalej, to całkiem niedawno też wyrażały troskę o dzieci gdzieś na granicy polsko-białoruskiej, prawda, które zostały przez Straż Graniczną zatrzymane i odtransportowane do ośrodka, w którym nic im się nie stało zresztą, poza tym, że były no, nieludzko instrumentalnie traktowane przez ludzi pewnych mediów, którzy rzucali im do ogrodzenia czekolady, żeby robić sobie zdjęcia czy nagrywać na kamerę. No ale to jest rzeczywiście takie rozjechanie się z, no właśnie tego, co robi się w rzeczywistości albo co sądzi się naprawdę, a tego, co się robi, żeby zyskać tak zwane punkty wyborcze. Natomiast tak podejrzewam, że ojciec Dariusz nawiązuje do pewnej eurodeputowanej z Wielkopolski, która jest chyba na najlepszej drodze, żeby zakazać ludziom hodowania rybek akwariowych w domu.
Pozdrawiamy wszystkich akwarystów. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Robert z Mazowsza się kłania.
Boże, panie Robercie, oczywiście jest pan na antenie, słuchamy.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana profesora. Ja chciałem powiedzieć takie słowa, że przyjeżdżam często do Wrociszewa, gdzie jest dom rodzinny prymasa tysiąclecia, jest kościół tam świętej Małgorzaty. No jak tam przyjadę, to łzy mi lecą. No naprawdę wzruszam się bardzo. No tam chodził po tej ziemi, tam chodził do kościoła. Ojciec prymasa był organistą. Na cmentarzu w Rociszewie jest rodzina pochowana księdza prymasa, także wszyscy, którzy będą w tych okolicach, czy będą tam jechały w tamtym kierunku, niech przyjadą, niech zobaczą piękny kościół. No naprawdę w pięknym miejscu stoi, widać go z daleka. Stary kościół, kiedyś był drewniany i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę i tym bardziej, że Stefan Wyszyński to mój ojciec też był Stefan świętej pamięci oczywiście, także no, jestem bardzo wzruszony i dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Robercie, szczęść Boże. Panie profesorze, taką sytuację może też opowiem, że do sanktuarium obraz Matki Bożej przyniósł pewien bezdomny. Rzeczywiście czuć było, że też pił alkohol, ale co zrobił? Znalazł na śmietniku, bo tam grzebał. Znalazł obraz Matki Bożej, który zapewne ktoś no, wyrzucił, no bo sam się tam jakby nie przemieścił. Widzimy też, że ludzie, na przykład umiera starsze pokolenie, no obraz Matki Bożej, no to nie jest pejzaż, nie jest martwa natura, czy jakieś inne tego typu obrazy, które dzisiaj wiszą w tak zwanych nowoczesnych wnętrzach, czy współczesnych, jak pan profesor używał też tego słowa, współczesnych wnętrzach. No i znalazłszy tenże obraz Matki Bożej na śmietniku, przyniósł do księdza, przyniósł do kościoła. Mówi: księże, no ale jak można wyrzucić obraz Matki Bożej? I on go wziął pod pachę, Matkę Bożą, ten obraz. Ileś musiał przejść do pobliskiego kościoła, odnaleźć księdza, być może no, też się trochę zawstydzić za to, że w takiej sytuacji z jakiegoś powodu się znalazł albo został w nią wprowadzony na skutek też działań czy zaniedbań otoczenia innych ludzi, nie wiemy tego, ale właśnie ten taki naturalny odruch no, ludzkiego, zwykłego serca, że no, nie wyrzuca się portretu matki, nie sprzedaje się matki, nie sprzedaje się matki rodzonej, nie sprzedaje się ojca rodzonego, nie sprzedaje się matki ojczyzny, nie sprzedaje się. I ten, przepraszam za to słowo, ale pijaczek to wiedział, a prawdopodobnie no, ktoś może dużo bardziej wykształcony i jakiś taki oczytany i może uchodzący za elitę, może, nie wiem, ale no, ale tym obrazem wzgardził.
Chociaż nie są to oczywiście adekwatne sytuacje tak stuprocentowo, to jak słuchając tej opowieści ojca Dariusza, no to przypomina mi się ta scena z Spadów Adama Mickiewicza, gdzie jest opowieść starego wiarusa i ta maksyma vivat Polonus, unus defensor Marie. Niech żyje Polak, jedyny obrońca Maryi, kiedy jest opowieść o tym właśnie tego polskiego starego wiarusa, jak to kiedyś w Hiszpanii wojował w czasach napoleońskich. No i wszyscy bluźnili przeciwko Matce Bożej, tych jego francuskich współtowarzyszy, a on jako jedyny wystąpił w obronie Matki Bożej i następnej nocy hiszpańscy gerylasi, czyli mówiąc językiem współczesnym partyzanci, wymordowali cały uśpiony, bo pijany oddział francuski, zostawiając przy życiu tylko tego jednego polskiego wiarusa z kartką Vivat Polonus, unus defensor Marii, niech żyje Polak, jedyny obrońca Maryi. Jak mówię, nie są to oczywiście stuprocentowo adekwatne sytuacje, analogiczne, ale jednak coś na rzeczy jest. I tak a propos też wizerunku Matki Bożej i błogosławionego prymasa tysiąclecia. Jak wiemy, prymas z powodu no, obowiązków, to znaczy on był, przypomnijmy, arcybiskupem Warszawy i Gniezna i bardzo poważnie traktował te obowiązki, to znaczy był regularnie w Gnieźnie, ale też jak wiemy podróżował po całym kraju i sam mówił, że rzadko śpi we własnym łóżku, to znaczy w rezydencji arcybiskupów warszawskich, że ciągle można powiedzieć jest w drodze, ale zawsze w drodze towarzyszył mu wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. To są takie zdjęcia prymasa, jak on, można powiedzieć, jest przytulony do tego wizerunku matki. Jak wiemy z biografii prymasa, on mamę stracił w bardzo wczesnym dzieciństwie i tutaj też jest też pewna analogia zresztą z życiem Karola Wojtyły, jak wiemy, więc jeden i drugi szczególna szczególną miłość i kult, no właśnie kultem otaczał Matkę Najświętszą i to jest rzeczywiście tak, jak ojciec mówił, matki się nie sprzedaje, matki się nie oddaje na śmietnik. Matka jak choruje i jak źle się ma, to od matki się nie odwraca, nie mówi się, że ja jej nie znam. To jest ktoś zewnętrzny. Bo przypomnijmy, Kościół to też jest matka i jeżeli Kościół boleje, Kościół się źle ma, trzeba to oczywiście dostrzec, trzeba o tym mówić, ale nie na zasadzie jakiejś szczególnej radości z tego powodu, tylko troski i z nadzieją, że będzie lepiej.
Pan profesor wspomniał o obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, którą prymas i do Rzymu woził i ze sobą miał. Ja tylko uzupełnię dla wiedzy naszych słuchaczy, że właśnie obraz księdza prymasa Matki Bożej Jasnogórskiej Częstochowskiej, kiedy ojciec dyrektor starał się o częstotliwości dla Radia Maryja właśnie pod tą nazwą, to ten obraz księdza prymasa również miał ze sobą i do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No, Matka Boża też była wprowadzona wówczas. No i Bogu dzięki, Matce Bożej, 30 lat to dzieło trwa w naszej ojczyźnie i wykroczyło nawet poza granicę, no bo łamie systemy rządów, państw, o czym mówił Jan Paweł II choćby w swojej homilii na inaugurację pontyfikatu. To był właśnie ten obraz księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, też jakoś związany z początkiem Radia Maryja. Odbiorę kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Prosimy. Halo. Nikt się nie odzywa. To może kolejny. Bardzo proszę.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Tu Cezary Düsseldorf. Halo.
Tak, słyszymy, panie Cezary. Jesteśmy na antenie.
Teraz może ja lepiej. Proszę ojca, proszę pana, jak to się mówi, pisarza. Dzięki za tę książkę, panie pisarzu.
Profesorze.
Dzięki. Pan Kucharczyk, tak?
Tak. Pan profesor, tak. Grzegorz Kucharczyk.
Pan profesor, tak. Panie profesorze, dzięki. Ja sobie właśnie teraz przed chwilą rozmawiałem z sam sobą, jak to zrobić, żeby to wyszło tak, jak powinno wyjść. Trzeba by, przecież nauka polskiego, historii o Polsce kończyła się, jeżeli dobrze wiem, bo trochę pomagałem synom w 10 latach, na pierwszej wojnie światowej. Potem było zero. Czy nie mylę się? Halo?
Tak, panie profesorze.
Tak, no nauczanie historii najnowszej rzeczywiście to jest, można powiedzieć, pięta Achillesowa.
Gwóźdź do trumny, proszę pana profesora, gwóźdź do trumny, czyli ja dobrze myślę, że najlepiej to skrócić to do pierwszych rozbiorów, bo po co mają małe dzieci, duże dzieci i tak dalej. Ja się o Konopnickiej uczyłem, o Słodowskiej i tak dalej, ale po co ma się dzieci o tym uczyć, jeżeli to nie potrzeba? Przecież można takiego pana Sikorskiego wysłać, żonasz pan Czarneckiego, który jest pięknym młodzieńczym obrażającym kobiety w Europie. Niech on zaprowadzi porządek, jak to się mówi, naukowo i tak dalej, i tak dalej. On tam język ma piękny, trochę podebrał go od tych Błyszkawicz, które... Gdzie są te dzieci, a same mordują w łonach matki i tak dalej. Żartuję, przepraszam, to nie czas na żarty.
No właśnie, panie Cezary, to niestety już nie ma żartów, jak to też nieraz mówimy, ale tu rzeczywiście tych żartów nie ma. Bo no jest wojna cywilizacyjna, widzimy to. Pan profesor swoją książkę we wstępie rozpoczyna zdaniem: rewolucja jest odrzuceniem Bożego Ładu. Panie profesorze, może dwa zdania na ten temat.
Tak, jest odrzuceniem Bożego Ładu we wszystkich jego wymiarach, indywidualnym i społecznym, kulturowym przede wszystkim. Oczywiście to ma też konsekwencje gospodarcze, ale wszystko zaczyna się tak naprawdę w sercu człowieka i też na to zwraca uwagę prymas, kiedy mówił, że no, skutkiem tych zmian, które zachodzą właśnie w sercu, duszy człowieka jest to zorganizowane barbarzyństwo, ale właśnie kiedy zwycięża myślenie, jak mówił Jan Paweł II, taka pokusa demiurgiczna, czyli kiedy człowiek próbuje się wstawiać w rolę stwórcy, to znaczy tego, który tworzy normy moralne, który tworzy świat na nowo, wbrew Bogu, no to, to jest sytuacja rewolucyjna. Przypomnijmy sobie, kto zachęcał pierwszych rodziców do tego odstępstwa, mówiąc, że poznacie zło i dobro, to znaczy na tej zasadzie, że wy będziecie tworzyć zło i dobro. To jest właśnie ta pokusa rewolucyjna, która zawsze przynosi te opłakane konsekwencje. Rewolucja też zawsze bazuje na, czy jak gdyby ambicją rewolucji jest pisanie historii na nowo. I tutaj, tu rzeczywiście to, co nasz słuchacz przed chwilą powiedział, jest bardzo ważna kwestia, to znaczy kwestia edukacji historycznej. To, że na przykład, i to jest fakt, ta edukacja, gdy chodzi o te najnowsze czasy, zwłaszcza po 1945 roku, ona naprawdę mocno kuleje i w związku z tym trzeba z nadzieją patrzę na te plany Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadzenia nowego przedmiotu od nowego roku szkolnego, który ma właśnie tylko zajmować się, czy tylko edukować młodzież w odniesieniu do historii Polski i świata po 1945 roku. I tu rzeczywiście daje to szansę no właśnie nauczania o tej najnowszej historii, ponieważ jeżeli nie będzie wiedzy historycznej, a błogosławiony prymas Wyszyński mówił, że nauczanie, przekaz historyczny jest nakazem moralnym. Chodzi o to, jak mówi błogosławiony kardynał Wyszyński, aby nasza młodzież wiedziała, że nie jest z kukułczego gniazda, tak dosłownie mówił. Krótko mówiąc, historia uczy, osadza nas, można powiedzieć, w naszej tożsamości. A człowiek bez tożsamości jest najbardziej podatny na różne rewolucyjne ideologie. I w związku z tym, no właśnie, rzetelna edukacja historyczna jest też doskonałym zabezpieczeniem przed różnymi, no właśnie, takimi szczurołapami, którzy, jak w tej baśni braci Grimm, chodzą i uwodzą przede wszystkim młode pokolenie, prowadząc je na zatracenie, bo no właśnie, historia uczy życia, uczy także właśnie naszej tożsamości, tworzy naszą wspólnotę, dlatego błogosławiony prymas Wyszyński taką wagę przywiązywał do właściwego nauczania historii. I przypomnijmy sobie, albo zwróćmy uwagę na to, że obchody milenijne roku 1966 nie tylko miały ten wymiar podstawowy, duchowy, eklezjalny, ale także miały pewien wymiar pedagogiki historycznej. To była wielka edukacja historyczna, którą uprawiał prymas w czasie całych obchodów milenijnych, ponieważ on przypominał, że nasze korzenie w sensie kulturowym sięgają nie 22 lipca 1944 roku, jak głosiła propaganda komunistyczna, tylko 1966 roku i my kulturowo należymy do Zachodu, do cywilizacji łacińskiej, a nie do tego, jak mówili propagandziści komunistyczni, do Wschodu, od którego rzekomo samo dobrodziejstwo nam spłynęło, więc to była też wielka edukacja historyczna. To pokolenie, ono nie miało szans na przykład poznać w historii tej nauczanej w szkołach z tych podręczników opisanych przez marksistowskich ideologów tej prawdziwej historii. Przypomnijmy, to było pokolenie, które już nie pamiętało II Rzeczypospolitej, które nie pamiętało, co to jest prawdziwa historia, co to jest niepodległość. Drugą Rzeczpospolitą pamiętało pokolenie prymasa Wyszyńskiego, pokolenie Karola Wojtyły, ale nie to pokolenie, które właśnie urodziło się po 1945 roku. Dlatego to było tak ważne także w tym aspekcie, wielkie nauczanie prymasa, jeżeli czytamy jego homilię roku milenijnego, ile tam jest wielkiej nauki historii, przypominania naszych wielkich dziejów, wielkich postaci historycznych. O tym także trzeba pamiętać.
Tak, i o tych dwóch budowach na piasku i na skalę. I wiemy, gdy przyjdzie wicher, a właśnie też jest ta wichura teraz na zewnątrz, no to takie wichry też analogiczne wieją, gdy idzie o naszą cywilizację, naszą wiarę i nasz rozum, bo wiara jest cnotą teologalną, boską, a więc łaską daną od Boga. Rozum, dar rozumu jest jednym z darów Ducha Świętego, więc nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem, tylko to są, jak mówił Jan Paweł II, te dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji, czyli podziwie dla prawdy, rozumieniu prawdy, takiej, powiedziałbym, uznaniu, po prostu uznaniu prawdy, że to jest prawdą, a nie własnych racji. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Elżbieta z Warszawy. Miło mi powitać ojca, ojcze Dariuszu i serdecznie witam pana profesora. Panie profesorze, dziękuję za ten temat. Nie wiem, czy panu, czy Radiu Maryja, czy państwu obopólnie. Trudny dla mnie, panie profesorze, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby nie włączyć się do dyskusji. A ojcu Dariuszowi z głębi serca dziękuję za podjęcie telefonu. Panie profesorze, jestem pokoleniem, które wzrastało przy prymasie Wyszyńskim, już teraz bardzo leciwym, wręcz starym, u schyłku życia. I muszę powiedzieć panu, że ja nie miałam możliwości, choć bardzo bym może pragnęła tego, zgłębiać tej nauki prymasa Wyszyńskiego, o czym pan profesor mówił, ponieważ jego dorobek pisany był niedostępny. Miałam i wszyscy mamy duże szczęście, że dziedzictwo duchowe Ojca Świętego publikowane było na gorąco i dla osób pragnących zgłębiać zarówno jego teologiczno-filozoficzną twórczość, jak i społeczną, polityczną, historyczną, było znacznie łatwiej. Mój kontakt z prymasem Wyszyńskim, bezpośredni, jeśli to można nazwać, jeśli obecność w kościele można uznać za kontakt bezpośredni, to był jedyny w kościele akademickim świętej Anny przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Ale ze smutkiem stwierdzam, panie profesorze, że byłam za młoda, mało dojrzała historycznie, bo uczona historii nie takiej jak trzeba, mniej dojrzała na drogach wiary, o kontekście społecznym już nie było mowy. Mało rozumiałam, proszę pana, i postać naszego kochanego prymasa wydawała mi się bardzo odległa, czy to przez niezrozumienie słowa i nauczania, czy przez tę twarz, która była bardzo skupiona, bardzo ascetyczna i w moim młodzieńczym rozumieniu rodziła wielki dystans. Później, gdy troszkę dorosłam i już pracowałam zawodowo, miałam do dyspozycji trzy perełki, proszę pana, które rzutowały na postać prymasa Wyszyńskiego, mianowicie kromkę chleba, drugą kromkę chleba i prawie niemożliwą do odczytania kserograficzną kopię zapisków więziennych, które czytało się po kryjomu i ze strachem. I tak myślę sobie, panie profesorze, że jesteśmy narodem bardzo biednym, bo nie znając tego dziedzictwa, błądzimy. Teraz ono jest pomaleńku odkrywane i chwała Bogu, że są tacy cudowni pracownicy nauki, a nie wiem, czy nie nazwać nawet państwa uczonymi, a nie naukowcami, bo to już brzmi troszkę pejoratywnie, bo mamy ich bardzo wielu i bardzo różnych, że to dziedzictwo próbujecie państwo przybliżać, a naród formować. I tutaj pragnę wyrazić moją wielką miłość i uznanie dla Radia Maryja i wielkich duchowych starań całej naszej rodziny Radia Maryja o której wiem i czuję, że nad sobą bardzo pracuje. Ale ta wiedza jest potrzebna temu odłamowi narodowemu i społecznemu, który w tej chwili nami rządzi. A dziedzictwo było niedostępne, a jeśli jest dostępne teraz, to jest trudne, bo co ja zauważam, panie profesorze, nasza polszczyzna przechodzi wielką metamorfozę. Język prymasa Wyszyńskiego jest trudny, nie chcę powiedzieć, że może nawet hermetyczny i może niejednego do lektury głębszej zrażać. Dlatego tak nieoceniona jest ta popularyzatorska praca państwa, bo naród, ja myślę, że i szerzej ujmując, społeczeństwo wymaga wielkiej formacji. Nie chcę już mówić o duchowej, bo ta formacja to się bierze z pragnienia serca, z praktykowania sakramentów, z otwartości na łaskę Bożą i możemy postępować w wierze, jeśli bardzo pragniemy, ale tej wiedzy społecznej, politycznej, ekonomicznej nam bardzo brak.
Pani Elżbieto, bym poprosił, żeby tak postawić
kończę,
tak, kropeczkę.
A biorąc pod uwagę, już kończę, proszę ojca, a biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację, i historyczną, i polityczną, i geopolityczną w szczególności. Ta wiedza jest nam bardzo potrzebna, żeby kształtowała nasze postawy i pomagała dobrze żyć. To chciałam powiedzieć i życzę ojcu Dariuszowi błogosławionego dyżuru, a panu, panie profesorze, sił, zdrowia i Bożych natchnień do tej pracy, która formuje nas za minioną epokę, które sprawia, że Pan odkrywa przed nami wszystkie białe karty historii, które mogą doprowadzić do naukowego, duchowego i takiego osobowego wzrostu narodu. Z całego serca dziękuję z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękuję Pani Elżbieto. Panie profesorze.
Bóg zapłać za piękne życzenia, bardzo dziękuję. I pani ma rację oczywiście, zwracając uwagę na tą trudność, jaką no, były te warunki PRL-u. To znaczy rzeczywiście dostęp do nauczania prymasa był bardzo mocno ograniczony, a jeszcze do tego trzeba dodać, no, pewne akcje dezinformacyjne podejmowane przez reżim komunistyczny, jak na przykład sfałszowanie przez komunistów tekstów na przykład kazań świętokrzyskich z lat 1974-76. One zostały tak sfałszowane, krój czcionki i tak dalej, wszystko było tak podrobione, aby sprawiać wrażenie, że prymas chwali tak zwany ustrój socjalistyczny. No to była oczywiście fałszywka, szybko zdemaskowana, no ale no, można powiedzieć, nie było takiego oczywiście szybkiej możliwości tego zweryfikowania, no bo jak wiadomo, kontrola reżimu nad obiegiem informacji była jak wiadomo dość ścisła, więc tu rzeczywiście był kłopot i prymas był tego świadom, dlatego on tak bardzo intensywnie no, ten czas wykorzystywał, który miał. No, przecież wiemy, że on w ciągu jednego dnia wygłaszał 6-7 albo i więcej homilii w różnych także miastach. To już pomijając inne kwestie, ale jaki to wysiłek też często, można powiedzieć, fizyczny temu towarzyszył, ale on właśnie to czynił. Niestrudzenie pracował, to był tytan pracy poza wszystkim, bo miał świadomość, że to jest ten najlepszy sposób dotarcia do jak największej liczby osób i to czynił. Natomiast ja też, przystępując do lektury na przykład dzieł zebranych prymasa Wyszyńskiego, też miałem taką w tyle głowy obawę, że może to jest taki język bardzo teologiczny, jakiś hermetyczny, nic z tych rzeczy, to czyta się rzeczywiście, no tak w sensie odbioru, bardzo, bardzo dobrze. Człowiek jest pełen podziwu też dla kultury języka, którą dysponował błogosławiony kardynał Wyszyński i jego wiedzą, jego szerokimi horyzontami, jego sformułowaniami, które stosował na przykład wobec twórców polskiej kultury. No, od chociażby takie wspaniałe słowa, no to jest też taka perełka, o której mówię, że można wyławiać, jak powiedział o naszych wieszczach romantycznych, że maczali swoje pióra w siedmiu sakramentach. No to jest piękne określenia, które świadczą też o właśnie tym czuciu polskiej kultury, że prymas był rzeczywiście zanurzony z miłością w polskie dzieje kultury i starał się tą miłość do polskich dziejów, do tych osiągnięć polskiej kultury przekazać tym, z którymi miał do czynienia, temu nowemu pokoleniu Polaków, którzy ucząc się o tak zwanych osiągnięciach socjalistycznej ojczyzny w szkole oficjalnej, no często też nie mieli okazji, żeby właśnie spojrzeć na te głębokie i te rzeczywiste korzenie polskiej historii. W przyszłym roku będziemy obchodzić 50-lecie utworzenia na ziemiach zachodnich i północnych trwałej organizacji kościelnej, diecezjalnej, ustanowionej przez Pawła VI w 1972 roku. I to było też wielkie zwycięstwo błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, który systematycznie o to zabiegał i w końcu to osiągnął. I tutaj rzeczywiście każdy historyk, rzetelny historyk wie, że to miało fundamentalne znaczenie obecność w ogóle Kościoła na tych ziemiach, ale trwała obecność w sensie organizacji kościelnej dla integracji tych ziem z resztą Polski i prymas od początku swojego prymasowskiego posługiwania podkreślał, że nie wolno tych ziem traktować jako jakieś takie dar Stalina, który będzie albo nie będzie i coś, czego trzeba się wstydzić. Nie, to jest powrót na ziemie piastowskie, powrót Kościoła na ziemie, które od wieków były, jak mówił prymas, wyjaławiane przez protestantyzm i należy to też odczytywać w kategoriach wyroku Bożej opatrzności na narody krwawe, jak mówił. I ten aspekt działalności prymasa, także w tej perspektywie czekającej na rocznicy 50-lecia ustanowienia organizacji polskich diecezji na ziemiach zachodnich i północnych, także ten aspekt trzeba tutaj przywołać.
Bardzo proszę, halo. Halo.
Niech będzie pochodzenie Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy, już jesteśmy na antenie, proszę radio wyłączyć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ludwik Rzeszowskiego. Panie profesorze, tu chciałbym to tak doprecyzować. To ojciec z nieba. No, pierwsze słowo mi bardzo się podoba, ojciec, bo to zostało wyciągnięte z lamusa, nawet jak był film włoski. Ojciec Wiedeńskie to nie taki bitwa pod Wiedniem, tak to marnie ten tytuł nazwali, a tu się pojawiło słowo ojciec. Bardzo piękny, bardzo jestem zadowolony z tego, ale chodzi o drugie słowo, ojciec nieba. To trzeba to nieba trzeba dokładnie doprecyzować, bo to było tak, że Zofia Nosko miała wizję, gdzie Matka Boża zwraca się do Boga Ojca, wręcz Boże Ojcze, ratuj moje królestwo. I ojciec, Bóg Ojciec się pyta, które to jest to królestwo? I Matka Boża pokazuje na Poznań. I to jest ten początek. Matka Boża to wyprosiła i to jest odsiecz Boga Ojca, trzeba było tę książkę trzeba było nazwać. Bo to jest bezpośrednia interwencja Boga Ojca nad królestwem. No szkoda tylko, że Polska nie ogłosiła jeszcze Chrystusa królem, tak należy i musi tyle cierpieć. I to z jednej strony, z zachodu i ze wschodu, tyle błędów narobiła. Tylko Chrystus król ratuje tę Polskę i cieszę się za tę odsiecz. I ten tytuł, jak był odsiecz Boga Ojca, to byłoby to tak, jak faktycznie było.
Panie Ludwiku, dziękuję bardzo. Pewnie pozwólmy autorowi nazwać swoją książkę tak, jak autor chce. No a Chrystus, to też tylko powiem, że my mamy uznać panowanie Chrystusa, tak? Uznać, nie ogłosić Chrystusa królem, bo Chrystus jest królem, czy my sobie to ogłosimy, czy nie. tylko to ja mam uznać, że to jest mój król. Tak jak święty Tomasz powiedział, Pan mój i Bóg mój. To tak teologicznie, żebyśmy też to dobrze zrozumieli. A autorowi oddaję głos. Panie profesorze.
No, jeśli by trzymać się tak ściśle, no to trzeba by nazwać odciecz Trójcy Przenajświętszej, no bo niebo to jest Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, więc tu rzeczywiście, gdyby pójść tym tropem, to oczywiście jest słuszne, aczkolwiek mi bardziej to chodziło o takie, można powiedzieć, nadanie pewnej analogii, czy zaakcentowanie pewnej analogii historycznej, więc stąd też ten tytuł Odciecz z nieba, też oczywiście, o czym już wspominaliśmy w naszym wejściu telewizyjnym w odniesieniu do Odcieczy Wiedeńskiej 1683 roku, ale tak, no, Bóg jest Panem historii, to wielokrotnie powtarzał błogosławiony prymas Wyszyński i do tego wracał. I o tym też trzeba pamiętać. I w związku z tym też trzeba zadawać sobie pytanie nie tylko kto, co i jak, jeżeli mówimy o dziejach Polski, ale też pytanie po co i dlaczego. I te pytania w historii Polski zadawał również, nie bał się ich stawiać, błogosławiony kardynał Wyszyński. Po co nam niepodległość? Po co w ogóle jest Polska? Dlaczego jest Polska? Jakie jest powołanie polskie? Czy opatrzność ma jakieś plany wobec naszej ojczyzny? I zwróćmy uwagę, że na przykład tego typu pytania w ogóle zniknęły przy okazji niedawnych obchodów stulecia niepodległości Polski, prawda, w 2018 roku. Po co nam niepodległość? Jaki jest cel naszej niepodległości? Czemu ma służyć? Czy tylko nam, czy może jakiś w szerszym wymiarze? Zniknęły nam też te słowa, które chociażby w 1998 roku wypowiadał święty Jan Paweł II do polskich biskupów ad limina apostolorum przebywających w Rzymie, że Polska ma jednak zadanie nieść Europie no właśnie to dziedzictwo chrześcijańskie. Po to jest, to ma być właśnie sens naszej bytności w Europie. Ile z tego zostało dzisiaj? Po 23 latach od wypowiedzenia tych słów warto sobie zadawać to pytanie, po co i dlaczego.
A pan profesor jak patrzy i tutaj też no, jakby będąc taką osobą, która przestudiowała kardynała prymasa Wyszyńskiego i która no, też pokazuje nam, że to jest odsiecz z nieba, ta beatyfikacja, ale nie sama uroczystość wyłącznie, ale obcowanie teraz, tajemnica świętych obcowania, czyli bycie z prymasem, uciekanie się do też jego wstawiennictwa przed Bogiem, ale też jeżeli ja kogoś o coś proszę, no to też go słucham, tak, a nie tylko proszę i robię swoje. Więc to też jakby musi iść za tym proszeniem, że to nie jest tak, że ja zrobię cokolwiek, a ty, no, pomagaj mi. Tylko właśnie on też pokazuje nam, jak przy Bogu być. Ale teraz Unia Europejska no, pokazała taki woreczek, w którym były eurosrebrniki poszczególnym samorządom, które no, zawsze mówią, że same się rządzą i rządowi nic do nich, no, ale się okazało, że towarzysze z Brukseli, przepraszam za to określenie, chociaż nie wiem, czy mam akurat za co przepraszać w tej sytuacji, no, pokazali ten mieszek z eurosrebrnikami, potrząśli. No i się okazało, że rodzina, że to, co do tej pory zapisywali, za co byli gotowi, prawda, no, oddać życie niemalże, no w sumie możemy się wycofać, zmiękczyć, a przecież nigdzie nie chodzi o atakowanie ludzi. Nikt nie jest przeciwko ludziom, nawet nikt nie wynosi tych spraw na sztandary, no poza najczęściej no samymi tymi osobami, no które sobie, które to robią. No i no, nie wyobrażam sobie, żeby kogoś prześladować za to, że ma taki kolor skóry, a nie inny, że ma taką orientację, a nie inną, że ma taką płeć, a nie inną, że ma wąsy albo, prawda, jest łysy. No nie wyobrażam sobie, żeby kogokolwiek prześladować, jakiegokolwiek człowieka prześladować na to, z tego powodu, że jest inny ode mnie. Nie jest mną, więc jest inny, panie profesorze. I tego chyba tam nie było.
No nie było. No rzeczywiście ten mieszek z tymi srebrnikami z aktualnej perspektywy budżetowej okazał się rzeczywiście w wielu przypadkach silniejszy niż wszystkie deklaracje, które wcześniej były przegłosowywane czy zapowiadane. No i to oczywiście w konfrontacji z tym, po co my jesteśmy w Europie, prawda? Dlaczego? Czy tylko po to, aby, jak to się ładnie mówi, pozyskiwać fundusze unijne, czy po to, aby no właśnie dać pewne świadectwo, do czego nas nawoływał święty Jan Paweł II, prawda? I to jest tutaj zasadnicze pytanie, ile z tego zostało w ogóle, taka perspektywa, że my w ogóle jesteśmy, jakaś misja nam została dana, no ale do tego trzeba mieć też pewną właśnie, użyć tej lornetki, o której mówił prymas, błogosławiony prymas Wyszyński. Znaczy rozejrzeć się, no w jakiej sytuacji, jak ja to mówię, geopolityki wiary my się znajdujemy. Na zachód od nas mamy laicyzujące się na potęgę Niemcy, a najbardziej zlaicyzowane w tej części państwa niemieckiego są wschodnie Landy, dawne NRD, gdzie tam według oficjalnych statystyk tak zwanych areligijnych, czyli niewierzących, jest gdzieś ponad 80%, prawda? Na południe od nas bardzo zlaicyzowany kraj, chyba jeden z najbardziej, Republika Czeska. No Słowacja jeszcze jakoś się trzyma, ale na wschód od nas, no to już mamy no właśnie taką, mimo odrodzającego się tam kościoła, no to jednak te trudne dziedzictwo z rządów sowieckich na Ukrainie, Białorusi, czy okręg kaliningradzki, jedna wielka baza wojskowa. No i Litwa, która oczywiście jest tutaj pewnym wyjątkiem, no ale też, jak wiemy, ma swoje problemy też demograficzne i w takiej rzeczywistości my jesteśmy. I teraz zwróćmy uwagę na ten dzień 12 września, prawda, tej beatyfikacji, dzień beatyfikacji błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. To jest dzień, jak już mówiliśmy, nasuwający analogię z odsieczą wiedeńską, ale to jest tego samego dnia w Budapeszcie odbywał się kongres eucharystyczny międzynarodowy, jak wiemy, z udziałem samego papieża Franciszka. I teraz tak, Eucharystia i prymas, błogosławiony kardynał Wyszyński, to są naprawdę też potężne znaki opatrzności, które obydwa miały miejsce w Warszawie i Budapeszcie, prawda? Co nam chce przez tę opatrzność pokazać, powiedzieć, jaki znak przekazać? To jest rzeczywiście, nad tym trzeba podejmować refleksję. Wydaje mi się, że w czasie tej audycji i tej telewizyjnej, i radiowej, podczas tej rozmowy z ojcem Dariuszem, udało nam się w pewnym stopniu przynajmniej zarysować tą problematykę, ale wszystko sprowadza się do tego, żeby po pierwsze mieć świadomość, że potrzebujemy pomocy czy odsieczy, a z drugiej strony, gdzie jej szukać? No szukać właśnie w tym nauczaniu prymasa, ciągle jej odkrywać na nowo, w całym jego bogactwie. Ja mam to szczęście, że no właśnie, nie jestem u końca drogi, to znaczy jeszcze dużo rzeczy mam do przeczytania, gdy chodzi o prymasa. Im więcej go czytam, tym większy mam dla niego podziw. Dla jego też, no właśnie takich też wielkich horyzontów myślowych. Że to był człowiek rzeczywiście, jak ja to mówię, cywilizacji katedr i uniwersytetów, który rzeczywiście łączył wiarę i rozum i dążył ku kontemplacji prawdy. A w naszych czasach akurat te trzy rzeczy, wiara, rozum i prawda, są kontestowane powszechnie. I tym bardziej trzeba właśnie odwoływać się do takich odsieczy z nieba, osobach świętych i błogosławionych, tak jak Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy sięgając jeszcze dalej tych wielkich świętych kanonizowanych przez Jana Pawła II, tak jak święta Jadwiga.
Zbiorę kolejny telefon. Proszę uprzejmie. Halo.
Niech będzie Paweł Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Pietrzowice Głupczyckie, z południa Polszczyzny. Bardzo się ucieszyłem, że pan profesor nawiązał do takiego, takiej sprawy właśnie dotyczącej 50-lecia zaprowadzenia tej administracji na naszych terenach południowo-zachodnich, na tak zwanych ziemiach odzyskanych. I od razu pomyślałem sobie, skojarzyłem tytuł książki pana profesora, czyli Odsiedz z nieba, z książką, która powstała tutaj na naszym terenie, można powiedzieć, czyli Prudnik Las, miejscu więzienia prymasa. Jest takim miejscem, które no tak jak w soczewce jakby skupiło pewne myśli, refleksje nieżyjącego już niestety ojca Jana Góry, który jak może wiemy pochodził z Prudnika, ale także pisarza Jana Grzegorczyka. Oni wspólnie napisali taką piękną książkę pod tytułem Skrawek Nieba albo O Ojcu i o Królu. Rzecz się odnosi oczywiście do prymasa Wyszyńskiego. Te dwa określenia są niezwykłe, myślę, i im warto poświęcić więcej jakby uwagi właśnie o ojcu i o królu, o prymasie, który był ojcem naszego narodu i właściwie no i królem takim niekoronowanym, ale jednak dla nas wszystkich. Myślę sobie też, że szczęśliwy naród, czy szczęśliwi jego obywatele, tak, my Polacy, którzy mamy takie wspaniałe postacie. Mój proboszcz, którego bardzo cenię, szanuję, pochodzący tutaj ze Śląska Opolskiego, o korzeniach prawdziwie polskich, no jest nie jedynym, którego podziwiam za taką wiedzę, erudycję, ale właśnie takie poczucie, świadomość tożsamości i nauczanie, świecenie przykładem, jakby dawanie świadectwa temu, że kim my jesteśmy, że jesteśmy właśnie Polakami, jesteśmy katolikami, jesteśmy narodem, który ma tyle do zawdzięczenia swoim przodkom i to umiłowanie się wyczuwa w każdym słowie. Oczywiście tacy księża mają jak zwykle pod górkę, ponieważ są w tych czasach szczególnie bardzo atakowani i za tę odwagę swoją, za niezłomność, no niestety dotkliwie czasami krzywdzeni, ale myślę, że właśnie to są ukształtowani kapłani przez takich naszych przywódców duchowych jak ksiądz prymas i dzięki temu my też korzystamy bardzo, bo pamiętam jak ksiądz proboszcz jeszcze, no już po wyborze Karola Wojtyły na papieża, jak podkreślał właśnie wielkość także prymasa. My przez te ostatnie dziesięciolecia jakby troszkę właśnie patrząc, tak, czy wpatrując się w postać niezwykłą naszego rodaka, papieża, jakbyśmy troszkę zapomnieli wcześniej o prymasie Wyszyńskim, a te ostatnie lata i zwłaszcza ten czas przygotowań do beatyfikacji nam pozwolił przypomnieć sobie tę postać i książki, które powstały i ta książka teraz pana profesora, no są takimi krokami milowymi. Myślę sobie, że nie wiem, no na tablicy mamy w Głupczycach niedawno oddanej czy odsłoniętej w kościele parafialnym taki napis, bardzo istotny, filary polskiej wiary, tak? No to myślę, że to są te wielkie, te mocne filary polskiej wiary, czyli ksiądz prymas Wyszyński, święty Jan Paweł II, ksiądz Popiełuszko, ale także wielu, wielu innych, których mamy na myśli my, Polacy, którzy mieszkamy w różnych częściach naszego kraju, ale także poza granicami kraju, tych księży, którym tak wiele zawdzięczamy. I moglibyśmy też o nich mówić, właśnie ich nazywać filarami naszej wiary, tych proboszczów niezłomnych, którzy są tacy właśnie wykształceni, tacy widać, że we krwi z domu, z mlekiem matki wyssali tę miłość do Polski, potrafią tak pięknie ją innym przekazywać. Wzruszam się, ponieważ wiem, że wielu moich rodaków myśli podobnie i że to jest nasze wielkie bogactwo naszej kultury, naszej sztuki, także naszej religii, no wszystkiego, co nas po prostu, co nas kształtuje. Bardzo dziękuję za ten wieczór, taki mądry i taki no, podtrzymujący nas na duchu, że jeszcze tyle jest do odkrycia, tyle do napisania, tyle do przeczytania rzeczy pięknych o tak wielkich Polakach. Dziękuję, z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. poproszę pana profesora.
Bardzo dziękuję. Pan przed chwilą wspomniał Prudnik Śląski, rzeczywiście to miejsce, gdzie był więziony prymas. I prymas potem już po uwolnieniu mówił, że tam właśnie w Prudniku Śląskim po raz pierwszy zrodziła się u niego myśl jasnogórskich ślubów narodu. I to jest więc w tym kontekście tego naszego dzisiejszego tematu rzeczywiście ważne miejsce. Ziemie zachodnie, o których tutaj też pan wspomniał, jak już mówiłem, w nauczaniu prymasa, ale także w jego działalności to jest bardzo ważny punkt. On wielokrotnie bywał na ziemiach zachodnich i mimo, że komuniści rzucali kłody pod nogi, działając no tutaj już bardzo wyraźnie wbrew elementarnej polskiej racji stanu, żeby destabilizować sytuację kościoła na tych ziemiach, usuwać administratorów apostolskich, no i generalnie szykanować ludzi wierzących, to mimo to prymas no dokładał wszelkich starań, żeby ta struktura kościelna tam na ziemiach zachodnich się pożyła, ponieważ on też miał żywą świadomość tego, że to jest no właśnie w interesie po prostu narodowym. I tutaj jak w soczewce widać to połączenie w myśli i w działaniu prymasa rzeczy dotyczących kościoła i rzeczy dotyczących narodu, w sensie już takiej kategorii racji stanu, ale nie na zasadzie ulegania jakimś nacjonalizmom czy szowinizmom, tylko działania dla dobra wspólnego. I tutaj tu rzeczywiście widzimy także tą wielkość prymasa. On niestrudzenie działał, tak jak ojciec wspomniał, nawiązując do tej ewangelicznej maksymy, żeby budować na skalę, a nie na piasku. Bo to jak wiemy, wiercanie się w skałę wymaga wysiłku, czasu, jest żmudne. To nie jest rzecz, mówiąc dzisiejszym językiem, eventowa, to wymaga mozołu, ale daje błogosławione owoce w postaci trwałości dzieła. I tutaj także, jeżeli mówimy w tym aspekcie o dziele prymasa Wyszyńskiego, także to było budowanie na skalę. To był długi proces, ale zwieńczony powodzeniem. W przyszłym roku będziemy, jak już wspomniałem, obchodzić 50-lecie ustanowienia przez papieża Pawła VI organizacji diecezjalnej, struktury diecezjalnej Kościoła na ziemiach zachodnich i północnych. I to było też wielkie zwycięstwo prymatu.
No nic, proszę państwa, te rozmowy pozostaną niedokończone, chociaż ufam, że sięgną państwo też do książki, która na te tematy właśnie została napisana przez pana profesora Grzegorza Kucharczyka, a pan profesor przestudiował to, co ma nam do powiedzenia w dalszym ciągu prymas Wyszyński, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, wobec rewolucji, z którą mieliśmy do czynienia, wciąż mamy do czynienia, a może ona być jeszcze, powiedziałbym, bardziej dramatyczna w przebiegu, ale na pewno, powiedziałbym, wyniszczająca w skutkach, jeśli tej odsieczy z nieba nie przyjmiemy. I tak patrzę na spis treści tej książki, którą mam przyjemność mieć przed sobą. Wstęp: zorganizowane barbarzyństwo. Rozdział: odbiegli od Chrystusa w papieżu, prymas Wyszyński o protestanckiej reformacji. Dusza odczyszczona od Boga. Rewolucja laicyzmu i jej skutki. Rewolucja komunistyczna i niemiecki narodowy socjalizm. Psychoza zmian w kościele i rewolucja młodych na ulicach. Prymas Wyszyński wobec rewolucji lat 60. w katedrze i na uniwersytecie. Jak uniknąć rewolucji, trwać w kościele i przy jego matce. Więc jest nie tylko diagnoza i wypowiedzi księdza prymasa, ale także no, ta nadzieja chrześcijańska, która zawsze ma być w nas obecna, bo też jest cnotą boską. Panie profesorze, ślicznie dziękuję za to spotkanie, za tę książkę. Będziemy ją czytać, proszę państwa, na antenie Radia Maryja od 26 października o 14:30. Kolejne odcinki. Sądzę też, że warto ją mieć w swoim domu, by nawet słuchać tych odcinków, ale też śledzić sobie tekst, powracać do tego tekstu, bo jest ogromnie dużo przemyśleń. Ja też złapałem już tę książkę, panie profesorze, i będę też uważnie czytał, przemyśliwał i też rozmawiał ze studentami na te tematy, które w tej książce znajduję. Ślicznie dziękuję za lekturę, za to spotkanie, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, ojcze Dariuszu, za tę audycję. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę, za aktywny udział i dziękuję wszystkim ojcom, poczynając oczywiście od ojca dyrektora, za to, że zgodzili się i podjęli tą inicjatywę czytania w radiu tej książki. Tym bardziej moja radość jest wielka, że to już jest druga książka, no bo po Chrystofowi, która jest czytana w Radio Maryja, więc tym większa radość i traktuję to też oczywiście jako wielkie zobowiązanie, żeby może jeszcze coś o prymasie napisać. Bardzo dziękuję panem Bogu.
Dziękuję serdecznie. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem.